Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Wojna na Bliskim Wschodzie, a kieszenie Polaków, jak cała sytuacja wpłynie na przedsiębiorców i naszą gospodarkę. PMI najniżej od miesięcy, a GUS podaje całkiem niezłe dane za czwarty kwartał. Co się dzieje? Zmieni się prawo dla pośredników nieruchomości, jakie ewentualnie skutki? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracowników. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. On rozlewa się na kraje ościenne. Po ataku Amerykanów i Izraela na Iran ten kraj ostrzeliwuje arabskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Ogłasza dżihad, blokuje się cieśninę Ormus, główny szlak handlowy ropy i gazu. Ja tylko przypomnę, zresztą już od jakiegoś czasu mówimy o tym w Radio Gdański, w audycji Ludzie i Pieniądze, szczególnie w trakcie morskich śród, że przez cieśninę Ormus przepływa 20% światowych zasobów ropy i 20% gazu LNG. Saudi Aramco trafione dronem zapowiedziało zamknięcie, właściwie zamknęło zakład. Również katarska firma Qatar Energy zaprzestała produkcji skroplonego gazu ziemnego. My stąd też braliśmy nasz gaz. No i chciałam zapytać panów, jakie skutki tego konfliktu dla naszej gospodarki, dla przedsiębiorców, dla zwykłego Kowalskiego? Czy powinniśmy patrzeć sobie tak ze spokojem, daleko to się od nas dzieje i nas w żaden sposób nie dotknie? Czy jednak wygląda sytuacja inaczej?
No. Piotr Górski. Można powiedzieć tak, że jest to niby daleko, natomiast ten konflikt to jest z gatunku tych bardzo poważnych. Zagrożony jest tak naprawdę cały Bliski Wschód i nie wyobrażam sobie, żeby tego wpływu na gospodarki nie tylko polskie, ale na gospodarkę światową, żeby on był niewielki. Widzimy, co się stało po ataku. Już w piątek istotnie zaczęły rosnąć wszystkie tak naprawdę surowce, a szczególnie ten, o którym pani mówiła, czyli ropa i gaz, bo rzeczywiście cieśnina Ormus, która przez którą w tej chwili nie przepływa żaden tankowiec, no jest drogą, przez którą płynie między 25 a 30% światowego transportu ropy i gazu. W związku z powyższym skutek na pewno będzie, co widać po cenach na giełdach. Ropa już jest powyżej $80 za baryłkę.
Dzisiaj 73, ale to ropa WTI w tej chwili.
No to WTI, a ja mówię o Brencie akurat. Czyli krótko mówiąc, no to jest istotny wzrost, bo z poziomu 60 paru do 80 paru, no to jest 30 prawie procent w ciągu tych paru dni. Wprawdzie przez cieśninę Ormus przede wszystkim zaopatrywana jest Azja, a nie tutaj kraje europejskie. Niemniej jednak, ponieważ rynek jest światowy, to te ceny w Polsce na stacjach z pewnością pomału będziemy oglądać coraz wyższe. No jak długi ten konflikt się zapowiada, na pewno nie na tak krótki, jak to miało miejsce w Wenezueli, to zupełnie inny kraj, Iran, inne podejście, inny potencjał zarówno militarny, jak i gospodarczy. W związku z tym, no, nie wpadałbym w przesadną panikę, natomiast jest to poważna sprawa.
Zbigniew Jarecki.
Zgadzam się z myśleniem, z tym ostatnim zdaniem, że nie można popadać generalnie w jakąś panikę. Natomiast na pewno się to w jakiś sposób odbije na gospodarce. Według mnie jedno jest pewne, że ropy nie zabraknie, bo ropa w świecie jest, natomiast kwestia jej ceny, bo tutaj będzie ten problem i jakie to może skutki spowodować. jakiś wzrost inflacji na pewno. I potem skutek tego również na naszą gospodarkę, jak to wpłynie. No świat jest globalny, jak widać. I to nie ma obojętnie, w jakiej części świata coś tam się dzieje, to również na polską gospodarkę to wpływ ma. No jest, to pokazuje też, jak gdyby wyciąga trzeba z tego wnioski. Stawianie na to, co się stało w Polsce, na dywersyfikację i dostaw ropy i gazu, to teraz widzimy, jakie to były słuszne kierunki. Chociaż można by powiedzieć, że jeśli chodzi o rozwój energetyki, to można tutaj by na pewno wiele zrobić. Wstrzymywanie na przykład przez ileś tam lat wiatraków, budowy przez te...
Na lądzie
przez te określone odległości. To już powoduje, że ta energia w Polsce jest niestety wyższa niż w sąsiednich krajach, a to powoduje, że słyszymy od różnych firm, że te firmy matki, które tam z zachodu pochodzą, a z naszymi firmami powiązane, no zastanawiają się, czy jak w Polsce to jeszcze długofalowo będzie tak, że będziemy mieli tą energię, ceny energii na takim poziomie, jaki mamy, to może przeniesiemy do Bułgarii, do Rumunii naszą, bo tam ta energia tańsza. Także tutaj widać...
To są kwestie kosztów produkcji.
Dokładnie tak.
Wysokie ceny energii na to wpływają.
Jak te pewne decyzje się tam potem pokazują, że tu jakieś błędy, co zrobiliśmy, mogliśmy więcej tutaj uzyskać i więcej tej energii tutaj z tego mieć. Z tego, co słyszymy, zapewnienia Orlenu, mamy dywersyfikację z różnych kierunków świata do nas to płynie i na pewno to jakiejś tragedii nie będzie. Na pewno nie możemy wykluczyć tego, wszystko zależy od tego, jak to się tam potoczy. Czy to będzie tydzień, dwa, czy miesiąc. No tutaj to wtedy będziemy się zastanawiali, będzie widać jakiś skutek dla naszej gospodarki.
Ja tylko słuchaczom tutaj zobrazuję z Arabii Saudyjskiej. Bierzemy około 49% dostaw ropy. To jest nasz główny dostawca. Mamy kontrakty długoterminowe. Z Norwegii około 33%. I tutaj mamy stabilne źródło z Morza Północnego. Baltic Pipe, bardzo ważne dla nas. 6% to ropa łupkowa ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii około 4% bierzemy, z Nigerii około 2%. No i też mamy inne zróżnicowane źródła: Kazachstan, Irak, Kanada. No z Iraku to już będzie większy problem, żeby ściągnąć. Ale też ta sytuacja cała wpływa na naszą walutę. Złoty traci na rynkach międzynarodowych. Rano dolar kosztował 3,63 zł, euro 4,24, frank szwajcarski w tej chwili nawet 4,65. No i czekaliśmy na obniżki stóp procentowych w marcu. Na ile ta sytuacja może spowodować, że tych obniżek jednak nie będzie, a obniżki stóp procentowych to też tłumaczymy słuchaczom, są ważne nie tylko dla kredytobiorców, którzy mają kredyty mieszkaniowe, ale dla przedsiębiorców, którzy w dużej mierze kredytami się posiłkują i oni też te wysokie koszty tych kredytów muszą potem ponosić. To się też przekłada na towary, na usługi i tak dalej, więc nam wszystkim bardzo zależy, żeby te koszty kredytów były niższe.
No tutaj trzeba powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowywania i firm, i samorządów, żeby wykorzystać i spożytkować KPO, fundusze z KPO. Tego jest dużo. Wszyscy się obawiają władzy i my tutaj staramy się mobilizować przedsiębiorców. W tej chwili to się przetargi odbywają na te historie. Mamy do końca roku. Na końca roku musimy te 40 miliardów z KPO wydać. Także tutaj to ważne jest, żeby ten część, żeby sfinansować zakup materiałów i tak dalej. Firmy muszą i kredyty brać niejednokrotnie takie właśnie na zakup, żeby przygotować się do tych robót inwestycyjnych. Także będzie to miało jakiś wpływ na pewno. To nie da się tego wykluczyć.
Ja myślę, że to, co się dzieje, nie będzie miało wpływu na decyzję o planowanej tej obniżce stóp procentowych, bo jednak projekcja taka długookresowa, 12 i dłuższa, jeśli chodzi o polską gospodarkę, jest dość dobra. W związku z powyższym myślę, że Rada podejmie decyzję jednak o tym, żeby tak jak to wcześniej już zapowiadano, żeby te stopy procentowe obniżyć. Natomiast gdyby ten konflikt eskalował i rzeczywiście ropa zaczęła drożeć do poziomu, które niektórzy wieszczą powyżej 100 czy 120 dolarów, no to wtedy sytuacja może się trochę zmienić.
No właśnie, i wtedy gdyby doszło do takiej sytuacji, to co? Czeka nas inflacja, bo i tak na inflację będzie ropa miała wpływ.
Pewnie tak, to się nie ujmie.
Ropa jako ten podstawowy czynnik energetyczny ma istotny wpływ na zarówno na cenę energii elektrycznej, jak i tak naprawdę na wszystko. No to jest transport, prawda? No i w konsekwencji to, o czym pani mówiła, istotny wpływ na poziom inflacji.
To jeszcze na moment też wytłumaczenie dla słuchaczy, dlaczego nie tylko same ceny ropy mogą się przełożyć na inflację, bo jeśli mamy z jednej strony zablokowaną ciśninę Ormus, czyli tutaj jakby to jest takim bezpośrednim czynnikiem wzrostu cen energetycznych surowców. Z drugiej strony ogłoszono dżihad. Obudzili się znowu bojownicy Huti, którzy mówią, że na Morzu Czerwonym będą atakowali statki. To oznacza, że pójdą w górę ceny ubezpieczeń przewozów, tak, i frachty też, tak, to pójdzie wszystko w górę. Nie wszystkie statki, pamiętając co się działo poprzednio, będą chciały przez Morze Czerwone przepływać, w związku z czym wybiorą znowu tą dłuższą trasę wokół Afryki, więc raz, że towary będą do nas transportowane znacznie dłużej, dwa, że koszty wzrosną, no bo trzeba na to więcej paliwa. I jeszcze raz w związku z tym wzrosną koszty, bo to paliwo samo w sobie będzie drożało. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że złoty tanieje, a dolar drożeje, dolar jest tą główną walutą rozliczeniową, to będą jeszcze wyższe. Także jakby nie obwiniajmy siebie tutaj za tę inflację, która może być, tylko widzą państwo, że to wszystko, co się dzieje na świecie, ma ogromny wpływ na to, co niedługo może spotkać nas w sklepach. No i wtedy trzeba obwiniać konflikt na Bliskim Wschodzie. Piotr Górski, Zbigniew Jarecki, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców. Porozmawiajmy o naszej gospodarce. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym spadł do 47,1 punktu. PMI najniżej od miesięcy, tymczasem produkt krajowy brutto Polski PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrósł o 4% rok do roku w porównaniu do wzrostu o 3,8% rok do roku kwartał wcześniej, wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł o 1% w czwartym kwartale roku. Czyli mamy z jednej strony spadek PMI, z drugiej strony niezłe dane z GUS. To jak to wszystko interpretować? Co się dzieje? Czy firmy są mniej optymistycznie nastawione, bo czekają na rozstrzygnięcie kwestii ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, albo czekają na definicję local content, czyli to jest kwestia udziału w łańcuchu dostaw przy wielkich inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. Chodzi o to, żeby przetargi dawały szansę naszym firmom, a nie były pisane w sposób, który wyklucza nasze firmy.
No tutaj...
Zbigniew Jarecki.
Nie możemy tutaj abstrahować od tego, co u nas na Pomorzu bezpośrednio się dzieje.
A dzieje się dużo.
A dzieje się dużo. Jesteśmy tutaj w tej chwili, raz pomijam generalnie KPO, to jak wszędzie, natomiast na Pomorzu dochodzi tutaj sprawy inwestycji w morską energetykę wiatrową, które już się rozpoczęły. A również budowę elektrowni jądrowej. Mamy zapowiedź, że w 28 roku ma być pierwszy beton wylany, a w 36 pierwszy reaktor. Jesteśmy tu mocno zaangażowani jako organizacja pracodawców, żeby powalczyć o to, żeby nasze firmy jak najwięcej z tego tortu tutaj dla nas potrafiły wykroić. Robimy różne przedsięwzięcia, konferencje. Jutro będzie konferencja organizowana przez elektrownię jądrową na skutek naszych tutaj zabiegów o to, żeby jak najwięcej nasze firmy do tej budowy zostały włączone. Problemy nie są proste, ponieważ są wymogi. Przypomnę, inwestorem jest firma amerykańska. Znaczy, Polacy inwestują albo wykonawcy i dostawcy całej inwestycji to są Amerykanie. Nie mamy firm, które bezpośrednio posiadają certyfikaty na przykład na budowę bezpośrednio reaktorów, ale robimy wszystko, zabiegamy, żeby wokół tego, co się będzie działo, przypomnę, że zapowiedź według inwestorów jest taka, że na budowie w trakcie, oczywiście niejednorazowo, ale w trakcie całej budowy to będzie 10 do 12 tysięcy pracowników, ale wokół około 50 tysięcy, bo to cała infrastruktura i tak dalej. I tutaj opatrujemy duże szanse dla firm z Pomorza, żeby te wypełnić to i zgarnąć z tego tortu dla naszych pomorskich firm.
Dlatego... A można też powalczyć o certyfikaty i Agencja Rozwoju Pomorza ma programy dofinansowania dla firm, które będą walczyły o różne certyfikaty.
Polski Rejestr Statków, może nazwa trochę myląca, też certyfikuje firmy pod różnymi względami. Także robimy wszystkie możliwości, jakie mamy, żeby te firmy wzmocnić, pobudować konsorcja. Zabiegamy o to, żeby uprzedzano nas przez kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy o tym, że będzie przetarg na jakąś grupę robót robionych, żeby nasze firmy, żebyśmy mogli powiedzieć, słuchajcie, będzie przetarg na to i na to, proszę konsorcja dograć się i tak pozbierać, żebyśmy tu mogli nasze jeszcze i certyfikaty uzupełnić i dobrać firm tak, żeby te konsorcje były zdolne podołać temu, co ten wykonawca będzie potrzebował. Także tu, na tym się tutaj mocno koncentrujemy. Morska energetyka wiatrowa z kolei tutaj jak gdyby troszkę lepiej, ale w pierwszym tym polu naftowym, które w tej chwili jest realizowane, to ty udział firm z kraju jest więcej, ale samego Pomorza tylko 10%. Także tu musimy to zabiegać, żeby nie tylko, bo zapewniają nas tu szefowie tych inwestorów, że to wszystko zrobimy, żeby local content jak najbardziej uwzględniać, natomiast potem urzędnicy to realizują i tam już to trochę gorzej wygląda, także trzymamy cały czas rękę na pulsie.
Piotr Górski, to...
To jest niewątpliwie ważne, to jest taki element tego, co nas będzie prawdopodobnie wzmacniało w najbliższych latach, bo te dwie inwestycje wielkie, o których pan mówił, to są inwestycje wieloletnie, które... nie tylko są ważne dla Pomorza z punktu widzenia przedsiębiorców, ale są ważne dla całej polskiej energetyki. Farmy wiatrowe dadzą nam sporo energii tej, na której najbardziej gospodarce zależy i której u nas z powodów różnych, w tym również tych zmian przepisów, które miały miejsce w przeszłości, ta sfera była jakby zapóźniona. Fotowoltaika się rozwijała i rozwija dynamicznie, natomiast energetyka wiatrowa, która jest tym drugim elementem bardzo istotnym wtedy, kiedy de facto fotowoltaika nie działa, bo my przecież nad morzem wiemy, tak, kiedy u nas wieje pod koniec jesieni i na wiosnę, tak? Wtedy, kiedy słońca praktycznie nie ma. Czyli to jest ważny element.
Bo się uzupełnia.
Tak jest. W jakimś sensie tak. Z kolei energetyka jądrowa, to jest taki typ elektrowni, które zastąpią te wszystkie bazowe elektrownie węglowe, tak? I przyczynią się do tego, że będziemy mogli żyć w czystszym, lepszym środowisku, a jednocześnie nie zabraknie prądu i może wtedy wreszcie jest szansa na to, że to, co dzisiaj jest zmorą, o czym pan był uprzejmy powiedzieć, czyli ceny energii, które powodują, że wiele firm boryka się z tym, że koszty na tyle rosną z tego powodu, że nie są w stanie konkurować na innych rynkach właśnie z powodu cen energii, którą mamy w tej chwili najwyższą tak naprawdę w Europie.
To jest taki, przepraszam, że wejdę w słowo, jak pytamy przedsiębiorców, bo generalnie inwestycje trochę się poprawiły, nowy rząd trochę to, tamta władza to spadły w PKB, udział inwestycji w 15 roku był około 20,45, potem do 16% zjechało, teraz jest trochę lepiej, ale w inwestycjach firm prywatnych to ceny energii są głównym tym czynnikiem, który mówią, zastanawiam się, czy to warto i tak dalej. To jest to bardzo ważna rzecz, nie?
To prawda, ale przechodząc teraz do ogółu, jak gdyby, czyli do tego pytania, które pani zadała o ten słaby wskaźnik PMI. I z jednej strony, a z drugiej strony bardzo dobre prognozy, nie tylko prognozy, potwierdzenie wysokiego wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale i bardzo optymistyczna prognoza na cały 2006 rok. To ja bym tutaj nie robił dramatu z tego, bo trzeba pamiętać, że badanie PMI to jest badanie ankietowe, w którym badający pyta menadżerów, zakupowców o to, jak widzą najbliższą przyszłość w horyzoncie mniejszym, dalszym. W związku z tym to jest takie badanie jakościowe bardziej, a nie ilościowe. Ja osobiście mam pewne wątpliwości do jego totalnej wiarygodności. I pamiętajmy o tym, że my jesteśmy poniżej tej takiej granicy 50%
punktów
PMI od tak naprawdę sierpnia czy lipca ubiegłego roku, a więc dość długo. Świadczyłoby to teoretycznie przynajmniej z interpretacji wskaźnika, że jesteśmy raczej w recesji niż... A z kolei wzrost PKB pokazuje, że jest sytuacja dokładnie odwrotna. W związku z tym spokojnie idźmy do przodu, zobaczymy jak będzie w następnych miesiącach i wtedy będziemy mogli tak naprawdę powiedzieć. Bo perspektywy w związku z realizacją KPO, w perspektywie mamy safe, który mam nadzieję po tych wszystkich bólach, które w tej chwili się odbywają na linii rząd-prezydent, bezsensownych zupełnie, w końcu zakończą się pozytywnie. To są olbrzymie pieniądze dla gospodarki i dzięki tym dwóm programom według mnie i poprzedni rok zaliczamy do bardzo udanych, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i bieżący również. To są naprawdę duże pieniądze, które powodują, że wtedy, kiedy w Europie jest taki moment stagnacji, bo pamiętajmy o tym, my jesteśmy mocno powiązani z gospodarką niemiecką. Tam cały czas oni jeszcze się w tym sosie swoim...
Przemysł samochodowy głównie trochę się...
Tak.
Mają problemy, tak. A jak oni mają problemy, to my z kolei jako dostawca części, podwykonawca pewnych elementów, ten problem się jakoś tam na nas przekłada. I jeżeli tam się ruszy, to...
To nam się też ruszy.
To nam się ruszy w dwójnasób, powiedziałbym.
Bo to Mercosur dyskusyjna tutaj sprawa. Rolnicy niejednokrotnie dokładnie to nie wygłębiając się, tylko na hasła reagując tutaj protestują.
No, trzeba
przeciwko.
Całą umowę przeczytać.
Tak, dokładnie tak. Nie? I tam Unia liczy na eksport przemysłu samochodowego na przykład na Amerykę Południową.
Nie także tylko tutaj, samochodowego.
No właśnie, ale między innymi, nie? Także tutaj jest to takich wiele elementów. Ja chciałbym jeszcze dodać to, co się dzieje, budowa elektrowni jądrowej i to na morzu to się dzieje, to firmy ze świata już widzą, że tutaj będzie i ta energia, to wszystko trzeba zrobić, żeby tę całą energię nie przesyłać na południe, tak jak do tej pory historycznie się w Polsce działo, tylko tutaj zacząć budować.
Do tej pory było na północ.
Z południa na północ.
Z południa na północ, a teraz...
Będziemy na południe wysyłać.
Dokładnie tak, żebyśmy nie przesyłali. Pewnie część się nie da, pewnie tak to pójdzie. Natomiast żebyśmy tutaj zainwestowali firmy, są różne pomysły. Przypomnę, jak taki zielony okręg przemysłowy Kaszubia, czy to, co zawsze z przemysłem obronnym dalej związane. Także tutaj te firmy duże zainteresowanie wykazują. Sam tutaj parę takich rzeczy załatwiam. Również to, że Polska dostała na program SAFE tyle pieniędzy, to firmy zbrojeniowe ze świata zainteresowały się tym i interesują się, w jaki sposób tutaj na tą północy przenieść swoją produkcję, czy rozwijać.
No właśnie, bo będą mogły uczestniczyć, korzystać z tego programu SAFE, w tym sensie, że my będziemy mogli im zapłacić za produkcję broni pod warunkiem ze świata, a nie z europejskiej, że przyjadą tutaj do nas i wybudują fabrykę. Będzie transfer technologii i my na tym wszystkim zyskamy, bo i miejsca pracy wysokopłatne będą i podatki będą tutaj odprowadzane, plus zyskamy dostęp do technologii, no i kupimy nowoczesną broń i nie będziemy musieli się obawiać tego, że super samolot wojskowy, który nabyliśmy...
Zostanie
już nie
bez oprogramowania.
No właśnie, nagle się okaże, że nie wyleci albo nie będą działały jego przyrządy, bo nie ma oprogramowania. No bo ktoś tam będzie miał pomysł, że nie będzie tego oprogramowania udostępniał. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. A ja jeszcze tylko przypomnę, bo to z uporem maniaka będę przypominała, jak ważne są źródła odnawialnych źródeł energii w naszym systemie energetycznym. Za cały ubiegły rok udział odnawialnych źródeł energii wyniósł w Polsce już 30%. Końcówka ubiegłego roku to jest ponad 50%. A dlaczego to jest ważne? No bo proszę Państwa, będziemy płacić mniej za emisję CO2. W związku z tym produkcja, wszystko stanie się tańsze. Dlatego powinno nam bardzo mocno zależeć na tym, żeby tworzyć ten portfel energetyczny i żeby jak najwięcej było w nim i wiatraków morskich, i lądowych. Lądowych to jest też ważne, i energetyki atomowej także. No, gazowe też. No powinniśmy tworzyć taki portfel, żeby czuć się po prostu z tym wszystkim bardzo bezpiecznie.
W całym miksie energetycznym to również tu ważne pani zaznaczyła, to sprawa gazu, bo jeśli to, co powstanie na morzu, wiatrowa, to jądrowa, to ona będzie stała. Natomiast na morzu wiatraki i fotowoltaika, to ta amplituda wahań tego prądu o wiele mniejsza niż jest dzisiaj. Nie tylko, żebyśmy nie byli zależni od wiatru i słońca. Te dwie rzeczy się tutaj jak gdyby jedno z drugim łączy, że jak jest wiatr, to mamy z wiatraków, jak jest słońce i to można tutaj bardzo regulować, ale w całym miksie te 15% tego gazu ma być. W Grudziądzu jest jedna elektrownia stoi, druga ma być budowana, tym się gazowa charakteryzuje, że szybko się włącza i szybko się wyłącza.
Tak jest, tylko żebyśmy z tym gazem nie przesadzili, bo pamiętajmy o tym, że to jest też paliwo kopalne.
No właśnie.
Ale to ma być 15% tylko, także to w całym miksie.
No 15% to jeśli chodzi o 15%, to może i bylibyśmy w stanie z krajowych zasobów nawet uzupełnić to. Ja tylko się odniosę jeszcze do słuchaczy, bo tutaj jeden ze słuchaczy pisze, że odnosząc się do poprzedniego, a poniekąd też i do tego tematu, bo mówimy też o energetyce, że w przeszłości wykonano przekopy kanałów panamskiego, sueskiego, nawet naszą Mierzeję Wiślaną, to dlaczego do tej pory nie wykonano jakiegoś kanału, który by omijał cieśninę Ormus? I pan tutaj precyzuje, że ma na myśli, albo pani, nie wiem, przekop łączący Zatokę Perską z Morzem Śródziemnym. No to sobie otworzyłam mapę. O, to To jest za dużo gruntu do przekopania. No tak, to trzeba byłoby iść przez Irak i Syrię. No nie, nie wiem, kawałek Libanu, to
myślę, jak się słyszy nazwy krajów, to już nie, to już nie.
To tak nie da rady. No i tym przeszliśmy, z powrotem wróciliśmy do tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo wiadomo, że kilkanaście tysięcy Polaków utknęło w krajach zaangażowanych pośrednio też w konflikt. Szczególnie chodzi tutaj o Emiraty Arabskie, Katar, Oman, bo już Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaczyna ostrzegać turystów, aby nie jeździli do Omanu, a Amerykanie apelują do swoich obywateli, żeby nie jeździli nawet do Egiptu. A u nas wiemy, że biura podróży tutaj cały czas sprzedają i mają bardzo dużo ofert do tych krajów. Jest problem z rodakami, którzy wracają z Tajlandii i zgodnie z rozkładem lotów powinni mieć międzylądowanie na przykład w Dubaju. No jeśli tam dolecą, to już z tego Dubaju
nie wylecą.
Tak, mogą tam trochę dłużej posiedzieć. Polacy są też na Cyprze, w którym wczoraj ewakuowano lotnisko, a w stronę którego wypłynął grecki okręt wojskowy. MSZ ostrzegało od pewnego czasu, by nie wybierać się do tych krajów. Turyści ignorowali ostrzeżenia. Ostrzeżenia ignorowały również firmy turystyczne, cały czas oferując wyjazdy i do tej pory oferują. Co na przykład dla Rainbow Tours skończyło się stratami na giełdzie. Akcje poszły w dół. No i teraz jak konflikt wpłynie w ogóle na polskich turoperatorów, na turystykę, na kierunki turystyczne? Czy myślą panowie, że to, co się dzieje, to jest krótkotrwałe? Czy z drugiej strony my tak kozaczymy jako przedstawiciele narodu i w gorącej krwi kompanii, wodzie kompanii, że nieważne, że tam latają rakiety, ale fajna jest tania wycieczka, jest okazja, to se pojadę, bo w normalnych warunkach nie byłoby mnie stać na przykład na to.
Ja myślę, że my się tutaj nie różnimy istotnie od innych nacji, jeśli o to chodzi.
To też prawda.
I widać, że Polacy bardzo chętnie wyjeżdżają w tamte kierunki. Natomiast tych ostrzeżeń w ostatnich latach jest na tyle dużo, że przy każdym wyjeździe no, trzeba się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście warto, czy nie warto. Ale część z tych ostrzeżeń no, jest nietrafionych. Tak? W związku z tym no, latamy, jeździmy i będziemy to robić. Natomiast jak się zdarza takie coś, jak się zdarzyło teraz z Iranem, no to jest jasne, że to ma wpływ nie tylko na samych wycieczkowiców, bo stwarza dla nich zagrożenie nie tylko logistyczne, bo to jest najmniejszy problem, to jest też zagrożenie życia, tak? I o tym trzeba pamiętać. Natomiast dla firm, które się zajmują organizacją tego typu wypoczynku, no stwarza problemy gospodarcze. Wspomniała pani o akurat Rainbow. To jest klasyczny przykład, gdzie spora część tych wyjazdów w tym okresie to był Bliski Wschód i to był całkiem dochodowy interes dla nich. Natomiast to, co się stało, spowodowało, że tych przychodów im na ten moment ubędzie. Stąd spadek kursu akcji na giełdzie o 11 czy tam 12%. Natomiast to nie jest operator, który jest małym operatorem. Nie jest tylko na tym kierunku bliskowschodnim, ale działa na całym świecie. W związku z powyższym w portfelu ma inne rzeczy i prawdopodobnie nie będzie to miało długofalowego wpływu poza krótkotrwałym zaburzeniem sytuacji finansowej dla samej firmy. Natomiast każda taka rzecz no, powoduje, że jakieś turbulencje się pojawiają zarówno po jednej stronie, czyli tych, którzy skorzystają z tej oferty wycieczkowej, jak i po stronie organizatorów.
Ale myślę, że to się pojawią inne kierunki i propozycje ze strony, że tak powiem, Maroka, Algeria, Hiszpania, tamte strony, Portugalia. Myślę, że to w krótkim czasie to na pewno nastąpi. Potem pewnie za jakiś czas nowość to się ustabilizuje, ale to się uaktywnią się, mówię, te drugie kierunki, nie? Troszkę dalej. Polacy i tak jeździć będą.
Tak, z drugiej strony kłopot, już tutaj słyszę głosy, że kłopot mają Zakopiańczycy, bardzo się stresują, bo przecież...
Nie przyjadą do nich.
Zamożni turyści z arabscy, tak? Z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I rzeczywiście kto jeździ w góry w nasze teatry, to widać, jak wielu
widać,
było.
Na Krupówkach widać.
No i po kieszeni widać, bo... tamtejsza branża usługowa dostosowała ceny do arabskiego turysty, który też ostatnio zaczął narzekać już na drożyznę w Zakopanem, a co dopiero mówiąc o naszych lokalnych turystach. Myślą państwo, że podrożeją wycieczki, no bo tutaj mamy też kwestię, znowuż wracamy do naszej waluty, tak? Czyli jak są zawirowania, złoty traci, euro i dolar w górę, czyli to, w czym rozliczamy się za te wycieczki, bo to są też przecież bilety samolotowe. Dalej, droższe paliwa dla samolotu, tak, żeby dolecieć, więc droższe bilety samolotowe.
W krótszym okresie czasu pewnie tak będzie. Potem znowu to się tam, myślę, ustabilizuje, jak w zależności od tego, jak ta sytuacja będzie długo tam trwała. No.
No kurs walutowy ma zasadnicze znaczenie dla cen płaconych przez nas za różnego rodzaju atrakcje. W związku z tym to niewątpliwie będzie miało wpływ. Mieliśmy do czynienia ostatnie lata z bardzo silnym złotym. Pamiętajmy o tym, bo już zapomnieliśmy, że euro potrafiło kosztować i 4,80 i 5 złotych jeszcze chwilę temu, tak?
Tak.
A ostatnie kilkanaście miesięcy to było na poziomie między 4,10 a 4,20.
Mamy 4,24, więc 4... to jest nieznacznie.
Niewielki na razie.
Tak.
I na koniec Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Polska 2050 chcą zmian w zawodzie pośrednika nieruchomości. Na tapecie jest ograniczenie prowizji, zakaz reprezentowania obu stron transakcji oraz wprowadzenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, informuje o tym Rzeczpospolita. No i właśnie... pośrednicy będą zobowiązani do podawania kupującym także informacji o kosztach utrzymania nieruchomości, jej stanie prawnym, o materiałach użytych przy budowie. Możliwy jest też powrót licencji. No i w grę wchodzi także kwestia określenia maksymalnej kwoty prowizji. Za i przeciw, jakie skutki, jeśli prawo wejdzie w życie?
Ja osobiście to bym popierał tego rodzaju inicjatywy, dlatego że mam szerzej czas spojrzeć na to. Problemy ze zdobyciem odpowiednich funduszy, żeby mieszkanie młoda rodzina zbudowała, to wszyscy znamy. W zależności tutaj od inflacji i od tego, jak kursy walut, ale tego, ile te nasze pieniądze są warte. Cały czas systematycznie jak gdyby rośnie cena metra kwadratowego mieszkania i to jest jeden z elementów kosztowych i jeśli udałoby się to jakoś tutaj trochę opanować i na przykład, że na dwie strony działa pośrednik na rzecz jednej i drugiej, wydaje mi się, że to jak najbardziej naturalne, żeby to przydławić. Będą tacy, którzy...
No to jest konflikt interesów, ewidentnie.
Liberałowie mówią, że to wkraczamy w jakieś pewne, chcemy coś tam robić. Ja uważam, że tutaj akurat jest taka potrzebna interwencja.
A ja uważam wprost przeciwnie. Dla mnie to jest klasyczny przykład tego, co się dzieje w rządach takich, gdzie nie ma większości jedna partia, bo to są wymysły. To jest taka wańka wstańka. To już było. Regulacja tego rynku była. Parę lat temu on został zderegulowany, bo kiedyś tylko koncesjonowani pośrednicy mogli pośrednić w handlu nieruchomościami. Potem to zliberalizowano, że de facto każdy mógł być takim pośrednikiem i dzisiaj chcemy wrócić de facto do tego, co było. O ile ja się zgadzam z tymi wszystkimi obowiązkami informacyjnymi, które przy zawieraniu umów powinno się przekazać klientowi w imię jasności, przejrzystości i uczciwości transakcji, czyli te materiały, prawda, kto bierze za co jakie pieniądze, to te wszystkie w sensie informacyjnym rzeczy powinny się znaleźć. O tyle dla mnie koncesjonowanie znowu i oddawanie władzy jakiejś tam komisji, która będzie o tym rozstrzygała, czy dany pośrednik działa dobrze, czy nie, to jest dla mnie powrót do tego, co było i niczego nie zmieni, a na pewno w żaden sposób nie wpłynie na ceny nieruchomości.
No dobrze, ale z drugiej strony taka sytuacja, gdy jeden pośrednik za jedno mieszkanie bierze prowizję i od kupującego, i od sprzedającego, to chyba nie powinna mieć miejsca. Delikatnie nie jest to etyczne moim zdaniem.
To się zgadzam. To się zgadzam, natomiast od tych elementów do totalnego koncesjonowania pośrednictwa, no to jest bardzo daleka droga.
I tym kończymy audycję, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Ludzie i pieniądze.